Rozdział siódmy. Testament Albiusa Dumbledora. Szedł górską drogą w chłodnym, niebieskawym świetle świtu. W dole otulone mgłą majaczyło jakieś miasteczko. Czy znajdzie w nim człowieka, którego poszukiwał? Człowieka, który zna odpowiedź, który może mu pomóc rozwiązać ten problem? Ej, obudź się! Harry otworzył oczy. Leżał na składanym łóżku w zagraconym pokoju Rona. Słońce jeszcze nie wzeszło i w pokoju panował półmrok. Świstoświnka spała z łebkiem schowanym pod skrzydło. Blizna na czole piekła dokuczliwie. Mamrotałeś przez sen. Tak? Tak, Gregorowicz. Wciąż powtarzałeś Gregorowicz. Harry nie miał okularów, więc twarz Rona była trochę zamazana. Co za Gregorowicz? A skąd ja mam wiedzieć? To ty go wspominałeś. Harry zastanowił się, pocierając czoło. Miał niejasne poczucie, że już kiedyś słyszał to nazwisko, ale nie wiedział gdzie. Wydaje mi się, że Voldemort go szuka. Biedny facet. Harry usiadł, wciąż rozcierając sobie bliznę. Był już całkowicie rozbudzony. Próbował sobie przypomnieć dokładniej, co zobaczył we śnie, ale zapamiętał tylko zarys miasteczka na dnie głębokiej, górskiej doliny. On jest chyba gdzieś za granicą. Kto? Gregorowicz? Voldemort. Myślę, że szuka tego Gregorowicza za granicą. To mi nie wyglądało na Anglię. Znowu zaglądałeś do jego umysłu? Zapytał z niepokojem Ron. Bądź tak dobry i nie mów o tym Hermionie. Chociaż jak ona może ode mnie żądać, żebym przestał widywać coś we śnie? Pogrążony w myślach spojrzał na klatkę świstoświnki. Dlaczego to nazwisko wydaje mu się znajome? Wiesz co? Powiedział powoli. On chyba ma coś wspólnego z Quidditchem, tylko nie wiem co. Z Quidditchem? A nie chodzi ci przypadkiem o Gorgowicza? Kogo? O Dragomira Gorgowicza, ścigającego, którego armaty z Chadley kupiły 2 lata temu za rekordową sumę. W tym sezonie jest rekordzistą w traceniu kafla. Nie, 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 z całą pewnością nie myślę o Gorgowiczu. Ja też staram się o nim nie myśleć, powiedział Ron. W każdym razie wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. O kurczę, zapomniałem, zupełnie zapomniałem. Mam 17 lat. Harry chwycił leżącą przy łóżku różdżkę, wycelował nią w zagracone biurko i zawołał akcjo okulary. Co prawda leżały zaledwie stopę od niego, ale miał poczucie głębokiej satysfakcji, widząc jak śmigają ku niemu posłusznie, w każdym razie do chwili, gdy dziabnęły go w oko. Gratuluję, powiedział Ron, parskając śmiechem. Świętując uwolnienie się spod działania śladu, Harry zaczął z zapałem wymachiwać różdżką i po chwili w pokoju zaroiło się od fruwających rzeczy Rona. Świstoświnka obudziła się i zaczęła nerwowo latać po klatce. Spróbował też zawiązać sobie adidasy za pomocą zaklęcia. Rozwiązanie supła tradycyjnymi metodami zajęło mu potem kilka dobrych minut. I dla samej przyjemności zmienił barwę szat armat z Chadley na plakatach Rona z pomarańczowej na niebieską. Na twoim miejscu rozporek zapiąłbym ręcznie, poradził mu Ron, chichocząc, gdy Harry natychmiast zerknął na swoje dżinsy. A to jest prezent urodzinowy. Rozwiń go tutaj, lepiej niech moja mama go nie widzi. Książka? Harry wziął do ręki prostokątną paczkę. Żegnamy się z tradycją, tak? Nie, to nie jest zwykła książka. To sam miód. 12 niezawodnych sposobów oczarowania czarownic. Wyjaśnia wszystko, co powinno się wiedzieć o dziewczynach. Gdybym miał ją wcześniej, wiedziałbym, jak się pozbyć lawender i jak się obchodzić z... no... Więc dostałem ją od Freda i George'a i już sporo się z niej nauczyłem. Będziesz zaskoczony. Do pewnych rzeczy wcale nie używa się różdżek. W kuchni na stole czekał już na Harego stos prezentów. Bill i Monsieur Delacour kończyli śniadanie, a pani Wesley gawędziła z nimi stojąc nad patelnią. — Harry, Artur prosił, żebym ci złożyła najlepsze życzenia z okazji ukończenia 17 lat — powiedziała, obdarzając go słodkim uśmiechem. — Musiał wcześniej wyjść do pracy, ale wróci na kolację, a tam na samym wierzchu jest prezent od nas. Harry usiadł, wziął wskazaną mu przez panią Wesley prostokątną paczkę i rozwinął ją. Wewnątrz był zegarek, taki sam, jaki dostał Ron na swoje 17 urodziny. Złoty, z gwiazdkami krążącymi wokoło, zamiast wskazówek. Zegarek to tradycyjny prezent dla czarodzieja, który ukończył 17 lat, powiedziała pani Wesley, zerkając na niego niespokojnie. Nie jest nowy, tak jak Rona. Należał do mojego brata Fabiana, który niezbyt ostrożnie się z nim obchodził. Ma małe wgniecenie na denku, ale nie dokończyła zdania, bo Harry wstał i chwycił ją w objęcia. Chciał jej tym uściskiem powiedzieć wiele rzeczy, których nie potrafił wypowiedzieć słowami i chyba go zrozumiała, bo kiedy ją wreszcie puścił, poklepała go nieśmiało po policzku, a potem machnęła nieco przypadkowo różdżką, co spowodowało, że połowa pekonu wyfrunęła z patelni na podłogę. — Wszystkiego najlepszego, Harry! — zawołała Hermiona, wpadając do kuchni i dorzucając swój prezent na szczyt stosu. — To nic takiego, ale mam nadzieję, że ci się spodoba. Co mu dałeś? — zapytała Rona, który udał, że tego nie usłyszał i zwrócił się szybko do Harego. — No, otwórz, zobacz, co od niej dostałeś. Kupiła mu nowy fałszoskop. W innych paczkach znalazł magiczną brzytwę od Billa i Fleur. — Ach, i będziesz miał policzki gładki jak Gabriel — zapewnił go Monsieur Delacour, — ale musisz wyraźnie powiedzieć, co chcesz, bo inaczej stracisz trochę więcej włosa, niż byś pragnął. Od państwa Delacour dostał czekoladki i olbrzymie pudło z najnowszymi produktami magicznych dowcipów Wesleyów od Freda i George'a. Harry, Ron i Hermiona nie zabawili długo przy stole, korzystając z tego, że po przybyciu Madame Delacour, Fleur i Gabriel w kuchni zrobiło się tłoczno. — Zapakuję ci je, Harry — powiedziała Hermiona, biorąc od niego prezenty, kiedy wchodzili po schodach na górę. — Już prawie jestem gotowa, czekam tylko, aż upierze się reszta twoich majtek, Ron. Ron wybełkotał coś niezrozumiałego, ale w tej chwili otworzyły się drzwi na pierwszym piętrze i rozległ się głos Ginny. — Harry! Możesz wpaść do mnie na moment? Ron zatrzymał się raptownie, ale Hermiona złapała go za łokieć i pociągnęła za sobą na drugie piętro. Harry, czując się trochę niepewnie, wszedł za Ginny do jej pokoju. Jeszcze nigdy tu nie był. Był to mały, ale jasny pokoik. Na jednej ścianie wisiał duży plakat Fatalnych Jęc, na drugiej zdjęcie Gwenoch Jones, kapitana Harpy z Holyhead, jedynej żeńskiej drużyny Quidditcha. Za biurkiem przez otwarte okno widać było sad, w którym kiedyś grali w Quidditcha para na parę. On był z Ginny, a Ron z Hermioną. Teraz stał tam wielki, perłowo-biały namiot ze złotą flagą na szczycie sięgającą poziomu okna. Ginny spojrzała mu w oczy, wzięła głęboki oddech i powiedziała: — Życzę ci szczęścia, Harry, w dniu twoich 17 urodzin. — Dzięki. Wciąż na niego patrzyła, natomiast jemu było jakoś trudno patrzeć na nią, jakby spoglądał w jasność. — Ładny widok — wydukał, wskazując na okno. Nie dała się nabrać. — Chciałam ci coś dać, ale nie mogłam nic wymyślić. Ty nie musisz mi nic dawać. To też puściła mimo uszu. Zastanawiałam się, co by ci się przydało. Nie powinno być za duże, bo nie mógłbyś zabrać tego ze sobą. Zdobył się na odwagę i spojrzał na nią. Na szczęście nie miała łez w oczach. To była jedna z jej cudownych cech. Bardzo rzadko płakała. Czasami myślał, że zahartowało ją dorastanie wśród 6 braci. Zbliżyła się do niego. Więc pomyślałam sobie, że chciałabym ci coś dać, co by ci mnie przypominało, gdybyś spotkał jakąś willę, kiedy już będziesz daleko stąd. No, wiesz, jak już stąd odejdę, raczej nie będę miał zbyt wielu okazji, żeby się spotykać z dziewczynami. To jest ta dobra strona tego złego, a tak długo jej szukałam, szepnęła, a po chwili już całowała go tak, jak jeszcze nigdy nie całowała, a Harry całował ją, zapominając o całym świecie. To było lepsze od ognistej whisky. Istniała tylko Ginny i on. Czuł ją całym sobą, jedną ręką ją obejmował, drugą zanurzył w jej długich, tak słodko pachnących włosach. Drzwi za nimi otworzyły się z hukiem. Odskoczyli od siebie gwałtownie. O, powiedział znacząco Ron, przepraszam. Ron! W drzwiach stanęła Hermiona z trudem łapiąc oddech. Zapadło pełne napięcia milczenia. Potem Ginny powiedziała cichym, bezbarwnym głosem. W każdym razie wszystkiego najlepszego, Harry. Uszy Rona miały niezdrową, fioletową barwę. Hermiona wyglądała na zdenerwowaną. Harry pragnął zatrzasnąć im drzwi przed nosem, ale poczuł się tak, jakby do pokoju wtargnął zimny przeciąg, a rozkoszne uniesienie prysło jak mydlana bańka. Wraz z Ronem wśliznęły się z powrotem do pokoju wszystkie powody, dla których miał zerwać z Ginny i trzymać się od niej z daleka, a ulotniło się poczucie całkowitego zapomnienia. Spojrzał na nią, chcąc coś powiedzieć, choć właściwie nie wiedział co, ale ona odwróciła się już od niego plecami. Pomyślał, że może jednak w końcu się rozpłakała. W obecności Rona nie mógł nic zrobić, żeby ją pocieszyć. Zobaczymy się później, bąknął i wyszedł za Ronem i Hermioną z pokoju. Ron szedł po schodach, przeszedł przez zatłoczoną kuchnię i wyszedł na podwórze. Harry kroczył tuż za nim, a Hermiona dreptała z tyłu. Minę miała przerażoną. Kiedy doszli do skraju świeżo wystrzyżonego trawnika, Ron obrócił się i łypnął z podełba na Harry'ego. Przecież z nią zerwałeś. To po co znowu zawracasz jej w głowie? Wcale nie zawracam jej w głowie, powiedział Harry. Podeszła do nich Hermiona. Ron, ale Ron uciszył ją gestem. Była naprawdę zdołowana, jak z nią zerwałeś. Ja też. Przecież wiesz, dlaczego to zrobiłem, chociaż wcale tego nie chciałem. No tak, ale teraz ją obcałowujesz, a ona pomyśli, że znowu może mieć nadzieję. Nie jest idiotką. Wie, że to niemożliwe. Nie spodziewa się, że w końcu się pobierzemy albo... Kiedy to powiedział, ujrzał w wyobraźni Ginny w białej sukni, biorącej ślub z jakimś wysokim i odpychającym, nieznanym mężczyzną. I nagle ugodziła go boleśnie myśl. Ona jest wolna. Może robić, co zechce, a on? On widzi przed sobą tylko Voldemorta. Jak będziesz ją obmacywał przy każdej okazji, to już się więcej nie powtórzy. Powiedział szorstko Harry. W porządku? Dzień był bezchmurny, ale poczuł się tak, jakby słońce gdzieś znikło. Ron wyglądał na trochę obrażonego, a trochę zmieszanego. Przez chwilę kołysał się na stopach, a potem rzekł. No, dobra, to znaczy w porządku. Przez resztę dnia Ginny nie starała się zobaczyć z Harrym sam na sam, nie dawała też po sobie poznać, że w jej pokoju doszło między nimi do czegoś więcej niż tylko do uprzejmej rozmowy. Poczuł ulgę, gdy przybył Charlie, bo choć na chwilę przestał myśleć o tym wszystkim, na widok pani Wesley, która prawie siłą usadziła Charlie'ego na krześle, zagroziła mu różdżką i oświadczyła, że zamierza go porządnie ostrzyc. W noże było już i tak tłoczno, zanim pojawili się w niej Charlie, Lupin, Tonks i Hagrid, więc na urodziny Harry'ego ustawiono kilka stołów w ogrodzie. Fred i George wyczarowali fioletowe ozdobione wielkimi siedemnastkami lampiony, które zawisły w powietrzu nad głowami gośćmi. Dzięki zabiegom pani Wesley rana George'a szybko się zagoiła, ale Harry nie mógł się przyzwyczaić do widoku ciemnej dziury ziejącej z boku jego głowy, choć obaj bliźniacy często sobie z niej pokpiwali. Hermiona wyczarowała różdżką fioletowe i złote serpentyny, które zawiesiły się same na drzewach i krzakach. Ładne, powiedział Ron, kiedy Hermiona po raz ostatni machnęła różdżką, zamieniając barwę liści dzikiej jabłoni na złotą. Ty to masz smykałkę do takich rzeczy. O, dziękuję ci, Ron, odpowiedziała trochę zmieszana, ale wyraźnie ucieszona. Harry odwrócił się, uśmiechając się lekko i przyrzekając sobie w duchu, że musi znaleźć rozdział poświęcony komplementom w swoim egzemplarzu 12 niezawodnych sposobów oczarowania czarownic. Wyczuł, że Ginny na niego patrzy i wyszczerzył do niej zęby, ale po chwili przypomniał sobie, co obiecał Ronowi i szybko podjął konwersację z panem Delacour. Z drogi, z drogi, z drogi, zaśpiewała pani Wesley, wchodząc do ogrodu z ogromnym zniczem wielkości piłki plażowej. Dopiero po chwili Harry zorientował się, że to jego urodzinowy tort, który pani Wesley prowadziła przed sobą różdżką w powietrzu, woląc uniknąć ryzyka niesienia go po nierównym gruncie. W końcu tort szczęśliwie wylądował na stole, a Harry zawołał: wygląda fantastycznie, pani Wesley. Och, to nic takiego, kochaneczku, nic takiego, odpowiedziała pieszczotliwym tonem. Ponad jej ramieniem Ron pokazał mu uniesiony w górę kciuk. O 7:00 przybyli wszyscy goście prowadzeni przez Freda i George'a, którzy czekali na nich na końcu drogi. Hagrid włożył z tej okazji swój najlepszy, okropny, włochaty, brązowy garnitur. Lupin uśmiechnął się, ściskając Harremu dłoń, ale był jakiś markotny, co Harrego bardzo dziwiło, zwłaszcza, że Tonks promieniowała radością. — Wszystkiego najlepszego, Harry? — powiedziała, ściskając go mocno. — 17 na karku, co? — zagrzmiał Hagrid, kiedy przyjął od Freda szklanicę wina wielkości kubełka. — 6 lat od dnia, jak żeśmy się spotkali, Harry, pamiętasz? — Słabo — odrzekł Harry, uśmiechając się do niego. — Ale czy to nie wtedy rozwaliłeś frontowe drzwi, dorobiłeś Dudleyowi świński ogon i powiedziałeś mi, że jestem czarodziejem? Szczegóły wyleciały mi z głowy, zarechotał Hagrid. Ron, Hermiona, wszystko gra? Znakomicie, odpowiedziała Hermiona, a u ciebie? No, nie jest źle. Mam kupę zajęć, dostaliśmy kilka małych jednorożców. Pokażę wam, jak wrócicie. Harry zerknął w niebo, żeby uniknąć spojrzenia Rona i Hermiony, a Hagrid pogrzebał w kieszeniach. Harry! Mam tu coś dla ciebie. Nie mogłem wymyślić, co by ci tu dać, ale potem sobie przypomniałem, że mam to. Wyciągnął mały futrzany woreczek z długim sznurkiem, najwyraźniej do noszenia na szyi. Ze skóry wsiąkiewki. Jak coś tu schowasz, to tylko ty to z niego wyciągniesz, dlatego trudno je zdobyć. Hagridzie, dziękuję. O, nic takiego, mruknął Hagrid, machnąwszy dłonią wielkości pokrywki od pojemnika na śmieci. A, jest i Charlie, cholipka, zawsze go lubiłem. Ej, Charlie! Podszedł Charlie z pewną nostalgią, gładząc krótko obcięte włosy. Był niższy od Rona, bardziej krępy, a na muskularnych ramionach miał wiele drobnych blizn i śladów po oparzeniach. — Hej, Hagridzie, co u ciebie słychać? — Od dawna się zbierałem, żeby coś do ciebie skrobnąć. Jak tam Norbert?
— Norbert! Charlie parsknął śmiechem. Ten norweski kolczasty? Teraz jest Norbertą.
Cholipka, to Norbert jest dziewczynką?
A no tak. A po czym to poznajecie? Zapytała Hermiona. Samice są o wiele bardziej złośliwe. Charlie spojrzał przez ramię i ściszył głos. Bardzo bym chciał, żeby tata już się pojawił, bo mama zaczyna się denerwować. Spojrzeli na panią Wesley. Rozmawiała z Madame Delacour, ale wciąż zerkała na bramę.
Ach, chyba jednak zaczniemy bez Artura, zawołała po chwili. Musiało go coś zatrzymać. Och!
Wszyscy to jednocześnie zobaczyli. Świetlistą smugę, która przeleciała przez podwórze i spoczęła na stole, gdzie zamieniła się w srebrzystą łasiczkę stojącą na tylnych łapkach i mówiącą głosem pana Wesleya.
Przybędzie ze mną minister magii.
Patronus rozpłynął się w powietrzu. Rodzina Fleur jeszcze przez parę chwil gapiła się w miejsce, w którym zniknął.
Nie powinien nas tu zobaczyć, powiedział natychmiast Lupin. Harry, wybacz, wyjaśnię ci to później.
Chwycił Tonks za rękę i pociągnął za sobą. Dobiegli do płotu, przeleźli na drugą stronę i zniknęli. Pani Wesley była wyraźnie oszołomiona.
Minister? Ale dlaczego? Nie rozumiem.
Nie było jednak czasu na dyskusję, bo chwilę później w bramie zmaterializował się pan Wesley w towarzystwie Rufusa Scrimgeora, którego łatwo było rozpoznać po grzywie siwych włosów. Obaj pomaszerowali przez podwórko do ogrodu, gdzie przy oświetlonym lampionami stole wszyscy siedzieli jak zamurowani. Kiedy Scrimgeour znalazł się w kręgu światła, Harry zauważył, jak bardzo się postarzał od czasu, gdy go widział po raz ostatni. Był też mizerny i miał zasępioną minę.
Proszę mi wybaczyć, że zjawiam się bez zaproszenia, powiedział, zatrzymując się przed stołem. Zwłaszcza, że jak widzę, macie tu rodzinną uroczystość.
Jego wzrok zatrzymał się na chwilę na urodzinowym torcie.
Wszystkiego najlepszego. Dzięki, powiedział Harry. Chciałbym z tobą zamienić słówko, ciągnął Scrimgeour, a także z panem Ronaldem Wesleyem i panną Hermioną Granger.
Z nami? Zdziwił się Ron.
A dlaczego z nami? Powiem wam, kiedy znajdziemy się w jakimś bardziej ustronnym miejscu. Jest tu takie? Zwrócił się do pana Wesleya. A, ależ tak, oczywiście, odrzekł pan Wesley, wyraźnie poddenerwowany. Może... Salon, co?
Niech pan prowadzi, zwrócił się do Rona minister.
Arturze, nie ma potrzeby, byś nam towarzyszył.
Harry spostrzegł, że pan Wesley wymienił zaniepokojone spojrzenie z żoną. Wyczuł, że Ron i Hermiona pomyśleli to samo, co on. Scrimgeour musiał się w jakiś sposób dowiedzieć, że wszyscy troje nie zamierzają powrócić do Hogwartu. Scrimgeour milczał, gdy przeszli przez zawaloną talerzami i półmiskami kuchnię i wkroczyli do salonu. Choć ogród był skąpany w łagodnym świetle wieczoru, to było już ciemno, więc Harry zapalił różdżką lampy naftowe, które oświetliły skromnie umeblowany, ale przytulny pokój. Scrimgeour usiadł w zapadającym się fotelu, zwykle zajmowanym przez pana Wesleya, a Harry, Ron i Hermiona ścisnęli się obok siebie na kanapie. Kiedy to zrobili, minister natychmiast przemówił.
Mam kilka pytań do was, trojga, i myślę, że najlepiej będzie zadać je oddzielnie. Jeśli wy dwoje, wskazał na Harry'ego i Hermionę, zechcecie poczekać na górze, zacząłbym od Ronalda.
Nigdzie nie pójdziemy, odrzekł Harry, a Hermiona gorliwie pokiwała głową. Może pan rozmawiać z nami wszystkimi razem, albo w ogóle nie będzie rozmowy. Scrimgeour przyglądał mu się przez chwilę chłodnym, badawczym wzrokiem. Harry odniósł wrażenie, że minister zastanawia się, czy warto podejmować rękawice.
No dobrze, więc razem... Razem,
rzekł, wzruszając ramionami i odchrząknął.
Jestem tutaj, jak zapewne wiecie, z powodu testamentu Albiusa Dumbledora.
Harry, Ron i Hermiona popatrzyli po sobie.
Widzę, że dla was to niespodzianka. Więc nie wiedzieliście, że Dumbledore coś wam zostawił? Nam wszystkim? Zapytał Ron. Mnie i Hermionie też?
Tak. Wszystkim, zaczął minister, ale Harry mu przerwał. Dumbledore zmarł ponad miesiąc temu. Dlaczego dopiero teraz dowiadujemy się o jego ostatniej woli?
Czy to nieoczywiste? Powiedziała Hermiona, zanim Scrimgeour zdążył odpowiedzieć. Chcieli przebadać to, co nam zapisał. Nie miał pan prawa.
Miałem prawo.
Rzucił lekceważąco Scrimgeour. Dekret o usprawiedliwionej konfiskacie daje ministerstwu prawo skonfiskowania przedmiotów zapisanych w testamencie.
To prawo zostało stworzone po to, żeby powstrzymać czarodziejów od przekazywania w testamencie czarnoksięskich przedmiotów, powiedziała Hermiona, a ministerstwo musi mieć niepodważalne dowody nielegalności przedmiotów będących własnością zmarłego, zanim je skonfiskuje. Chce mi pan powiedzieć, że według pana Dumbledore próbował nam przekazać coś czarnomagicznego?
Panno Granger,
czy zamierza pani w przyszłości zająć się poważnie prawem czarodziejów? Zapytał Scrimger. Nie zamierzam. Mam nadzieję zrobić coś dobrego dla świata.
Ron parsknął śmiechem. Scrimger zerknął na niego, zanim przemówił Harry.
Więc dlaczego postanowił pan w końcu przekazać nam te rzeczy? Nie potrafił pan wymyślić jakiegoś pretekstu, żeby je zatrzymać?
Nie dlatego, wypaliła natychmiast Hermiona. Po prostu minęło 31 dni. Nie można dłużej przetrzymywać takich rzeczy, jeśli się nie udowodni, że są niebezpieczne. Mam rację?
Ronaldzie Wesley, czy sądzi pan, że łączyły pana jakieś szczególne więzi z Albiusem Dumbledorem?
Zapytał Scrimger, ignorując Hermionę. Ron wytrzeszczył oczy.
Ja? Nie. Skąd? To Harry.
Spojrzał na Harry'ego, a potem na Hermionę, która dawała mu znaki, by zamilkł. Było już jednak za późno. Scrimger miał taką minę, jakby usłyszał dokładnie to, czego się spodziewał i co chciał usłyszeć. Rzucił się na odpowiedź Rona jak jastrząb na królika.
Skoro pana nie łączyły z nim bliższe więzi, to jak wyjaśni pan fakt, że wspomniał pana w swoim testamencie? Zdecydowaną większość dobytku, swoją prywatną bibliotekę, magiczne instrumenty i inne rzeczy osobiste zapisał Hogwartowi. Jak pan myśli, dlaczego wyróżnił pana?
Ja nie wiem, odrzekł Ron. Ja kiedy mówiłem, że nic mnie z nim nie łączyło, to znaczy myślę, że mnie lubił.
Jesteś bardzo skromny, Ron, wtrąciła szybko Hermiona. Byłeś jednym z jego ulubieńców.
To już było oczywiste naginanie prawdy do granic wytrzymałości. Z tego, co Harry wiedział, wynikało, że Dumbledore nigdy nie rozmawiał z Ronem sam na sam, a jakiekolwiek bezpośrednie kontakty między nimi nie miały żadnego znaczenia. Jednak Scrimgera wyraźnie nie bardzo to obchodziło. Wsunął rękę pod pelerynę i wyciągnął obwiązany rzemykiem woreczek o wiele większy od tego, który Hagrid dał Harremu. Wyjął z niego zwój pergaminu, który rozwinął i odczytał na głos.
Ostatnia wola i testament Albiusa Percivala Wulfrika Briana Dumbledora, tak, tutaj to mamy, Ronaldowi Biliusowi Wesleyowi, pozostawiam mój wygaszacz w nadziei, że wspomni mnie, kiedy go użyję.
Z tego samego woreczka wyjął przedmiot, który Harry już kiedyś widział. Przypominał srebrną zapalniczkę, ale jak wiedział, można nim było wygasić wszystkie światła w okolicy i pozapalać ponownie jednym pstryknięciem. Scrimger wychylił się i wręczył wygaszacz Ronowi, który z ogłupiałą miną zaczął obracać go w palcach.
To bardzo wartościowa rzecz, rzekł Scrimger, obserwując Rona. Może nawet unikatowa. To z pewnością wynalazek samego Dumbledora. Jak pan myśli, dlaczego zapisał panu tak rzadki i cenny przedmiot?
Ron tylko potrząsnął głową.
Dumbledore miał tysiące uczniów, ale w swoim testamencie wymienił tylko was troje. Dlaczego? Do czego miałby panu być potrzebny ten wygaszacz, panie Wesley?
Przypuszczam, że do gaszenia świateł, wymamrotał Ron.
Co innego mógłbym z nim zrobić?
Najwyraźniej Scrimger też nie znał odpowiedzi na to pytanie. Przez chwilę przyglądał się Ronowi z mrużonymi oczami, a potem wrócił do testamentu Dumbledora.
Pannie Hermionie Jane Granger, pozostawiam egzemplarz moich baśni Barda Bidla w nadziei, że znajdzie w nich rozrywkę i pożytek.
Teraz Scrimgeour wyciągnął z worka książeczkę, która wyglądała na równie starą, co spoczywający w pokoju Rona na strychu egzemplarz tajemnic najczarniejszej magii. Okładka była poplamiona i w kilku miejscach złuszczona. Hermiona wzięła ją bez słowa, złożyła ją na kolanach i zaczęła się jej przyglądać. Harry dostrzegł tylko, że tytuł jest wypisany runami. Nigdy się nie nauczył ich odczytywać. Nagle zobaczył łzę spadającą na wytłaczane symbole.
Jak pani myśli, dlaczego Dumbledore zapisał pani tę książkę, panno Granger?
Zapytał Scrimgeour.
Bo wiedział, że kocham książki,
odpowiedziała Hermiona ochrypłym głosem, ocierając oczy rękawem.
Ale dlaczego właśnie tę książkę?
Nie wiem, pewnie myślał, że będzie mi się podobać.
Czy pani kiedykolwiek rozmawiała z Dumbledorem o jakichś szyfrach albo o innych sposobach przekazywania tajnych wiadomości?
Nie, odpowiedziała Hermiona, nadal ocierając oczy rękawem. A jeśli ministerstwo nie znalazło w tej książce żadnych tajnych szyfrów przez 31 dni, to nie sądzę, żebym ja je odnalazła.
Stłumiła szloch. Scrimgeour znowu zajrzał do testamentu.
Haremu Jamesowi Potterowi?
Przeczytał, a Harry poczuł, że wnętrzności skręcają mu się z ciekawości.
Pozostawiam znicza, którego złapał podczas pierwszego meczu Quidditcha w Hogwarcie, na pamiątkę satysfakcji płynącej z wytrwałości i sprawności.
Wyjął maleńką, złotą piłeczkę wielkości orzecha włoskiego. Jej skrzydełka zatrzepotały niemrawo, a Harry poczuł rozczarowanie.
Dlaczego Dumbledore zostawił panu tę piłeczkę?
Zapytał Scrimgeour.
Nie mam pojęcia, pewnie z powodu, który sam wymienił, żeby mi przypomnieć, co można osiągnąć, jeśli się jest wytrwałym i sprawnym.
A więc sądzi pan, że to tylko symboliczna pamiątka, tak?
No chyba tak, no bo czym innym może być?
To ja zadaję pytania, powiedział Scrimgeour, przysuwając fotel trochę bliżej kanapy.
Za oknem zapadał już zmierzch, ponad żywopłotem bielała widmowa plama namiotu.
Zauważyłem, że tort urodzinowy ma kształt znicza, powiedział Scrimgeour. Dlaczego?
Hermiona parsknęła drwiącym śmiechem.
Och, to na pewno nie ma nic wspólnego z tym, że Harry jest słynnym szukającym. To by było zbyt oczywiste, powiedziała. Dumbledore na pewno ukrył jakieś tajne przesłanie w lukrowych ozdobach.
Nie sądzę, by w lukrowych ozdobach było coś ukryte, rzekł Scrimgeour, ale taki znicz byłby doskonałym miejscem na ukrycie czegoś małego. I na pewno wiecie dlaczego, prawda?
Harry wzruszył ramionami. Natomiast Hermiona odpowiedziała, a Harry pomyślał, że potrzeba udzielania odpowiedzi na pytania jest w niej tak zakorzeniona, że po prostu nie mogła się powstrzymać. Bo znicze mają pamięć ciała.
Co?
Zawołali jednocześnie Harry i Ron. Obaj uważali, że Hermiona nie ma pojęcia o Quidditchu.
Tak jest, powiedział Scrimgeour. Znicza nie dotyka się bezpośrednio ręką, zanim się go nie uwolni. Nawet ten, kto to robi, zawsze nosi rękawiczki. Rzuca się na niego zaklęcie, dzięki któremu zawsze rozpoznaje tego, kto dotknął go pierwszy, na wypadek dyskusyjnego chwytu. Ten znicz uniósł rękę, w której trzymał złotą piłeczkę. Będzie zawsze pamiętał pański dotyk, panie Potter. Pomyślałem sobie, że Dumbledore, który przecież był tak wybitnym czarodziejem, niezależnie od swoich różnych błędów, mógł zaczarować go tak, aby się otworzył tylko wtedy, gdy pan go dotknie.
Haremu szybko biło serce. Był pewny, że Scrimgeour ma rację. Myślał gorączkowo, jak uniknąć dotknięcia znicza gołą ręką w obecności ministra.
Nic pan nie mówi, rzekł Scrimgeour. Może już pan wie, co zostało ukryte w tym zniczu.
Nie, odpowiedział Harry, wciąż zastanawiając się nad tym, jak udać, że dotyka znicza, naprawdę go nie dotykając. Och, gdyby naprawdę poznał sztukę legilimencji i mógł czytać w myślach Hermiony. Wydawało mu się, że słyszy tuż obok siebie brzęczenie myśli w jej mózgu. Proszę go wziąć, powiedział cicho Scrimgeour. Harry spojrzał w żółte oczy ministra, wiedząc, że nie ma innego wyjścia. Musi go usłuchać. Wyciągnął rękę, a Scrimgeour wychylił się do przodu i powoli, delikatnie położył znicz na jego dłoni. Nic się nie wydarzyło. Kiedy palce Harry'ego zamknęły się wokół złotej piłeczki, jej zmęczone skrzydełka zatrzepotały i znieruchomiały. Scrimgeour, Ron i Hermiona wpatrywali się w częściowo widoczną piłeczkę, jakby wciąż mieli nadzieję, że w coś się przemieni.
To była dramatyczna chwila, powiedział chłodno Harry, a Ron i Hermiona parsknęli śmiechem.
To wszystko, tak? Zapytała Hermiona, zamierzając wstać z kanapy.
Nie całkiem, odrzekł Scrimgeour z kwaśną miną. Dumbledore jeszcze coś panu zapisał, panie Potter.
Co? Zapytał Harry, czując narastające podniecenie.
Tym razem Scrimgeour nie raczył odczytać odpowiedniego fragmentu testamentu. Miecz Godricka Gryffindora.
Hermiona i Ron zamarli. Harry spojrzał, poszukując wzrokiem wysadzanej rubinami rękojeści, ale Scrimgeour nie wyciągnął miecza ze skórzanego woreczka, który zresztą byłby za mały, by go pomieścić.
Więc gdzie jest ten miecz? Zapytał Harry.
Niestety, tego miecza Dumbledore nie mógł panu zapisać. Miecz Godricka Gryffindora jest ważną pamiątką historyczną i jako taki należy do Harry'ego, krzyknęła Hermiona.
Ten miecz go wybrał, to Harry go odnalazł, wynurzył się dla niego z tiary przydziału.
Według wiarygodnych źródeł historycznych ten miecz może się ukazać każdemu zasługującemu na to gryfonowi, powiedział Scrimgeour. To nie czyni go wyłączną własnością pana Pottera, bez względu na to, co mógł postanowić w swoim testamencie Dumbledore.
Podrapał się po swoim źle ogolonym policzku, mierząc Harry'ego wzrokiem.
Jak pan myśli? Dlaczego?
Dumbledore chciał mi dać ten miecz? Dokończył za niego Harry, ledwo panując nad sobą. Może myślał, że będzie ładnie wyglądał na mojej ścianie.
Nie pora na żarty.
Panie Potter, warknął Scrimgeour.
A może wierzył, że tylko miecz Godricka Gryffindora może zwyciężyć dziedzica Slytherina? Może chciał ci dać ten miecz, Potter, bo wierzył, jak tylu innych, że tylko ty możesz zniszczyć tego, którego imienia nie wolno wymawiać.
Ciekawa hipoteza, powiedział Harry. Czy ktoś już próbował przebić mieczem Voldemorta? Może ministerstwo powinno kogoś oddelegować do takiego zadania, zamiast tracić czas na rozbieranie na części wygaszaczy albo ukrywanie masowych ucieczek z Azkabanu?
To właśnie pan robi, właśnie pan, panie ministrze, zamykając się w swoim gabinecie. Próbował pan ten znicz otworzyć siłą? Ludzie umierają, ja sam byłem bliski śmierci. Voldemort ścigał mnie przez 3 hrabstwa, zabił szalonookiego Moody'ego, a ministerstwo milczy. I spodziewał się pan, że będziemy z panem współpracować?
Posuwasz się za daleko, krzyknął Scrimgeour, zrywając się z fotela.
Harry też wstał.
Scrimgeour pokuśtykał do niego i dziabnął go silnie w pierś końcem różdżki, która niczym papieros wypaliła dziurę w koszulce Harry'ego.
Ej, Ron też się poderwał, wyciągając różdżkę, ale Harry go powstrzymał.
Nie, nie, chcesz dać mu pretekst, żeby nas kazał aresztować?
Pamiętasz, że nie jesteś w szkole? Co? Wycedził Scrimgeour, dysząc ciężko w twarz Harry'ego.
Pamiętasz, że ja nie jestem Dumbledorem, który wybaczał ci bezczelność i krnąbrność? Możesz sobie obnosić tę swoją bliznę jak koronę, Potter, ale 17-letni wyrostek nie będzie mi mówił, co mam robić. Czas byś nauczył się trochę szacunku dla starszych.
Raczej czas, by pan na szacunek zasłużył. Podłoga zadrżała. Rozległ się tupot biegnących stóp, drzwi otworzyły się raptownie i wpadli państwo Wesleyowie. Zdawało się nam, że usłyszeliśmy, zaczął pan Wesley, przerażony widokiem ministra i Harego stojących przed sobą nos w nos. Słyszeliśmy podniesione głosy, wydyszała pani Wesley. Scrimger odstąpił od Harego na parę kroków, patrząc na dziurę, którą mu wypalił w koszulce. Chyba żałował, że stracił nad sobą panowanie. Nic się nie stało, warknął. Potępiam pańską postawę, Potter, dodał, ponownie patrząc Haremu prosto w oczy. Wydaje się panu, że ministerstwo nie pragnie tego samego, co pan, co Dumbledore, a powinniśmy ze sobą współpracować.
Nie podobają mi się pańskie metody, panie ministrze, powiedział Harry. Pamięta pan?
I tak jak wówczas uniósł prawą pięść i pokazał Scrimgerowi białawe blizny na wierzchu dłoni, z których wciąż jeszcze można było odczytać: nie będę opowiadać kłamstw. Twarz ministra stężała. Odwrócił się bez słowa i kulejąc wyszedł z pokoju. Pani Wesley pośpieszyła za nim, ale po chwili Harry usłyszał, że zatrzymała się w tylnych drzwiach, a potem zawołała:
już go nie ma!
Czego on chciał? Czego on chciał? Zapytał pan Wesley, patrząc po kolei na Harego, Rona i Hermionę, kiedy jego żona już wróciła. Przekazać nam to, co pozostawił nam Dumbledore, odrzekł Harry. Dopiero teraz ujawniono jego testament. Powrócili do ogrodu, gdzie trzy przedmioty, które dał im Scrimger, zaczęły krążyć z rąk do rąk. Wszyscy podziwiali wygaszacz i baśń Barda Bidla, jak również wyrażali żal, że minister odmówił przekazania miecza, ale nikt nie potrafił zgadnąć, dlaczego Dumbledore pozostawił Haremu stary znicz. Kiedy pan Wesley po raz trzeci uważnie oglądał wygaszacz, jego żona powiedziała niepewnym głosem:
Harry, kochaneczku, wszyscy są strasznie głodni. Nie chcieliśmy zaczynać bez ciebie. Mogę już podać kolację?
Zjedli pośpiesznie to, co im podała, i po odśpiewaniu 100 lat i pochłonięciu tortu rozeszli się. Hagrid, dla którego nie było już miejsca w zatłoczonej norze, poszedł rozstawić sobie namiot na łące. Spotkamy się na górze, szepnął Harry Hermionie, kiedy pomagali pani Wesley przywrócić ogród do normalnego stanu. Kiedy wszyscy pójdą spać. W pokoiku na strychu Ron zbadał swój wygaszacz, a Harry włożył do woreczka ze skóry wsiąkiewki nie złote monety, ale przedmioty, które najbardziej cenił, choć niektóre nie miały żadnej wartości. Mapę Huncfotów, odłamek zaczarowanego lusterka od Syriusza i medalion z listem podpisany inicjałami R.A.B. Ściągnął mocno sznurek i zawiesił sobie woreczek na szyi, a potem usiadł, trzymając złotą piłeczkę, przyglądając się jej niemrawo trzepoczącym się skrzydełkom. Wreszcie usłyszeli ciche pukanie do drzwi i weszła na palcach Hermiona.
— Mufliato!
— szepnęła, machnąwszy różdżką w kierunku schodów. — Myślałem, że gardzisz tym zaklęciem — powiedział Ron.
— Czasy się zmieniają. Pokaż nam ten wygaszacz.
Ron chętnie to zrobił. Wyciągnął go przed siebie i pstryknął. Jedyna lampa w tym pokoju zgasła natychmiast.
To samo można osiągnąć, używając peruwiańskiego proszku natychmiastowej ciemności, szepnęła Hermiona.
Rozległo się drugie pstryknięcie i kula światła z lampy podfrunęła z powrotem do sufitu.
Ale jest super, powiedział Ron. I podobno to wynalazek samego Dumbledora.
Wiem, ale chyba nie zapisał ci go tylko po to, żebyśmy gasili nim lampy.
Myślisz, że przewidywał, że w ministerstwie otworzą jego testament i dokładnie zbadają wszystko, co nam zapisał? Zapytał Harry.
Oczywiście, odpowiedziała Hermiona. Nie mógł napisać w testamencie, dlaczego zostawia nam te rzeczy, ale to jeszcze nie wyjaśnia, dlaczego nie mógł nam czegoś podpowiedzieć, póki żył, tak?
Dopowiedział Ron.
No właśnie, mruknęła Hermiona, przerzucając strony baśni Barda Bidla. Skoro te przedmioty są na tyle tyle ważne, żeby je nam przekazać tuż przed nosem ministerstwa, to może myślał, że dla nas ich znaczenie będzie oczywiste. No i się pomylił, nie? Powiedział Ron. Zawsze mówiłem, że jest trochę pomylony. Wielki czarodziej i tak dalej, ale lekko szurnięty. Dał haremu starego znicza. Co u diabła to miało znaczyć? Nie mam pojęcia, odpowiedziała Hermiona. Kiedy Scrimgeour ci go wręczył, Harry, byłam pewna, że coś się stanie.
Tak, powiedział Harry, a puls mu nieco przyspieszył, gdy uniósł dłoń, w której trzymał złotą piłeczkę. Ale chyba w obecności Scrimgeoura nie bardzo się starałem.
A co chcesz przez to powiedzieć? Zapytała Hermiona. To jest znicz, którego złapałem podczas mojego pierwszego meczu Quidditcha. Pamiętacie? Hermiona zrobiła zdziwioną minę, najwyraźniej nie wiedząc, o co mu chodzi, ale Rona nagle zatkało. Celował gorączkowo palcem najpierw w Harry'ego, potem w znicza i znowu w Harry'ego, aż w końcu odzyskał głos.
To ten, którego o mały włos nie połknąłeś?
Zgadza się, odrzekł Harry i z bijącym sercem przycisnął złotą piłeczkę do ust. Znicz nie otworzył się. Harry'ego ogarnęła fala gorzkiego rozczarowania. Opuścił rękę, gdy nagle Hermiona krzyknęła. Patrzcie, tam jest coś napisane. Z podniecenia o mało co nie upuścił znicza. Hermiona miała rację. Na gładkiej, złotej powierzchni piłeczki, gdzie jeszcze przed chwilą nie było nic, pojawiły się wygrawerowane słowa. Trzy słowa wypisane cienkim, pochyłym pismem Dumbledora. Otwieram się na sam koniec. Zaledwie to odczytał, słowa zniknęły. Otwieram się na sam koniec? Co to ma znaczyć? Hermiona i Ron pokręcili głowami. Oni też nie mieli pojęcia. Otwieram się na sam koniec, na sam koniec, otwieram się na sam koniec. Ale choć wszyscy troje wielokrotnie powtarzali te słowa, różnie je akcentując, nie zdołali z nich wycisnąć żadnego ukrytego znaczenia. I ten miecz, powiedział w końcu Ron, kiedy zrezygnowali już z prób przeniknięcia tajemnicy napisu. Dlaczego chciał, żeby Harry miał ten miecz? I dlaczego po prostu mi tego nie powiedział? Przecież ten miecz tam był, wisiał na ścianie jego gabinetu podczas naszych rozmów w ubiegłym roku. Jeśli chciał, żebym go miał, to dlaczego wtedy mi go nie dał? Czuł się jak na egzaminie, ślęcząc nad pytaniem, na którego odpowiedź powinna mu być znana, a mózg przestał mu pracować. Może podczas tych długich rozmów z Dumbledorem nie zwrócił na coś uwagi. Może powinien wiedzieć, co to wszystko znaczy. Może Dumbledore nie wyjaśnił mu tego, bo był pewny, że Harry sam się domyśli. No i ta książka, odezwała się Hermiona, baśnie Barda Bidla, nigdy o nich nie słyszałam. Nigdy nie słyszałaś o baśniach Barda Bidla? Zapytał Ron z niedowierzaniem. No chyba żartujesz. Nie, nie żartuję, odpowiedziała zaskoczona Hermiona. To ty je znasz?
No pewnie.
Harry oderwał się od swoich ponurych myśli i spojrzał na niego. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby Ron znał książkę, o której nie słyszała Hermiona. Natomiast Ron wyglądał na speszonego ich zaskoczeniem.
Nie, dajcie spokój, przecież chyba wszystkie stare opowiastki dla dzieci to dzieło Bidla. No, Fontanna godziwego losu, czarodziej i skaczący garnek, Czaramara i jej rechoczący kikut.
Słucham? Zapytała Hermiona chichocząc. Możesz powtórzyć to ostatnie?
Dajcie spokój, zawołał Ron, patrząc z niedowierzaniem to na Harry'ego, to na Hermionę. Przecież musieliście słyszeć o czarze marze.
Ron, przecież dobrze wiesz, że Harry'ego i mnie wychowali mugole. Nikt nam nie czytał takich bajek, kiedy byliśmy mali. Czytali nam o Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach, Kopciuszka.
A co to takiego, jakaś choroba? Zapytał Ron.
Więc to są opowiadania dla dzieci? Hermiona znowu pochyliła się nad runami.
No tak, odrzekł niezbyt pewnie Ron. To znaczy, no, jak powiedziałem, no wiecie, te wszystkie stare baśnie pochodzą od Bidla.
Nie znam ich oryginalnej wersji. No dobrze, ale dlaczego Dumbledore chciał, żebym je przeczytała?
Coś zatrzeszczało na dole.
To chyba Charlie. Mama już śpi, więc pewnie wymknął się cichaczem, żeby sobie odczarować włosy, powiedział z niepokojem Ron.
W każdym razie powinniśmy się już położyć, szepnęła Hermiona. Nie możemy jutro zaspać.
Jak zwykle masz rację, zgodził się Ron. Brutalny mord na trójce niewinnych młodocianych popełniony przez matkę pana młodego położyłby się głębokim cieniem na uroczystości weselnej. Zgaszę światło.
I kiedy Hermiona wyszła z pokoju, jeszcze raz pstryknął wygaszaczem.